mnie taki temat zadany, on, ona, trwały związek, jak to zrobić. Tak naprawdę wszyscy chcą być szczęśliwi, to jest jedno nam wszystkim wspólne. Mało tego, jesteśmy ludzie jedynymi stworzeniami, których Pan Bóg chciał dla nich samych. Jedyni, którzy są stworzeni po to, żeby byli szczęśliwi. Tylko pewnie warto by się zastanowić na moment, skąd się to szczęście bierze, czy gdzie go szukać. Pamiętam taki stary kawał. Taki stary kawał doszedł ze swojego dzieciństwa, jak pijak łaził pod świetle latarni, w kręgu światła latarni wieczorem, z nosem przy ziemi i czegoś szukał. Jakiś przechodzień zaintrygowany, że on tak zawzięcie czegoś szuka, w tym potem tam krąży, mówi: Panie, czego pan tak zawzięcie szukasz? Kluczy, bo zgubiłem. No ale gdzie pan zgubiłeś te klucze? No tam, po drugiej stronie ulicy. No ale dlaczego pan szukasz tutaj? No bo tu jest jaśniej. I dzisiaj ludzie w świecie szukają szczęścia tam, gdzie jest jaśniej, łatwiej, przyjemniej, zabawniej, weselej. A tam go po prostu nie ma. Szczęście nie jest w miejscu tym najwygodniejszym, z górki na pazurki, bez wysiłku. Przeciwnie, żeby być szczęśliwym, trzeba się wysilić, bo elementem szczęścia człowieczego jest własny trud. Każdy z nas kiedyś, no na pewno kiedyś, zarobił pierwsze pieniądze. I ja pamiętam, byłem wtedy w drugiej klasie szkoły podstawowej, zrywałem czereśnie, łaziłem jak małpa po drzewach, zrywałem czereśnie i zarobiłem 30 zł. To było bardzo dawno temu. Ja codziennie biegałem do sklepu i mama mi dawała pieniądze, robiłem zakupy. W ogóle nigdy na te pieniądze nie zwracałem uwagi. No, płaciłem, dawali mi resztę, wkładałem do portmonetki, wracałem do domu z zakupami. I nagle patrzę, 3 10-złotówki papierowe, takie wtedy były. Co z nimi zrobić? A może odłożyć? Ale na co wydać? Nagle zupełnie inne pieniądze. Dlaczego? Bo były zaprawione jakimś moim trudem. Dzisiaj nam wszystkie reklamy mówią, że będziemy szczęśliwi za darmo, bez wysiłku, bez łaski. Nie, to jest oszustwo, to nie jest prawda o człowieku. I tych pomysłów na szczęście człowiecze w reklamach jest całe masę. Kupisz sobie coś, będziesz szczęśliwy. Zażyjesz czegoś, będziesz szczęśliwy. Będziesz używać świata przyjemności, będziesz szczęśliwy. To jest zwykła nieprawda. Dlatego by warto spokojnie się zastanowić nad prawdziwymi źródłami szczęścia człowieka. Prawdziwymi. Czyli w zasadzie jesteśmy w miejscu rozważań nad problemem w ogóle antropologicznym. Kim jest człowiek? Co, w czym leży jego szczęście? Do czego jest stworzony? Do czego jest przeznaczony? Bo właśnie najprostsza odpowiedź na pytanie: szczęśliwy będzie ten, który będzie sobą, czyli w sposób czysty sobą. Najwyższy stopień szczęścia to jest najwyższa czystość bycia sobą, czyli bycia tym, do czego zostaliśmy stworzeni. Stworzeni, przeznaczeni. To jest pytanie, kim jest człowiek? Żeby być szczęśliwym, muszę być człowiekiem. To oczywiście odpowiedź jest prosta, muszę być człowiekiem. Czyli wszystko muszę robić po ludzku. Prawda? Są ludzie, którzy zachowują się, chciałbym powiedzieć, jak świnie, ale właściwie to była z obrazą dla tych biednych zwierzątek, prawda? Bo ludzie potrafią się zachowywać znacznie gorzej niż zwierzęta. Chociażby w wymiarze seksualnym, prawda? Żadne zwierzę nie myśli takich wynaturzeń jak człowiek. Więc człowiek, który przestaje być człowiekiem, oczywiście nie może być szczęśliwy bez względu na to, co sobie będzie myślał. To jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, że można myśleć, że jest się szczęśliwym, a być głęboko nieszczęśliwym. Kiedyś mnie studenci zahaczyli: no panie, to pan lepiej wiesz od gościa, że on jest nieszczęśliwy. On twierdzi, że jest szczęśliwy, pan mu wmawia, że jest nieszczęśliwy. No to, panie, kim pan jesteś? Tak, rzeczywiście, ja wiem lepiej od niego, że jest nieszczęśliwy. Każdy z nas wie lepiej od ptaszka w klatce, że on jest nieszczęśliwy, niż ten ptaszek. Symbolami mówiąc. Ptaszek w klatce może sobie po ptasiemu myśleć, że jest szczęśliwy, bo klateczka ze złota, nasionka importowane, w ogóle wszystko fajne. Ale on obiektywnie rzecz biorąc jest nieszczęśliwy, chociaż o tym nie wie. Bo jest stworzony do czegoś innego. I tak samo może być człowiekiem. Może całe życie się odczłowieczać, robić różne dziwne rzeczy, wierzyć, że jest szczęśliwy, bo tak mu powiedzieli, że jak, nie wiem, będzie miał 100 kobiet w łóżku, to będzie szczęśliwy, a będzie miał 200 kobiet w łóżku, to będzie bardzo szczęśliwy. No więc on odlicza, żeby mieć, prawda? Może umrzeć dopiero po śmierci i się zdziwi, jak daleko, jak bardzo błądził, prawda? Jak sam siebie oszukiwał. Więc jest ważne pytanie, co to znaczy być sobą dla człowieka. I są dwa źródła szczęścia człowieczego. Pierwsze, być osobiście sobą, czyli w pełni dorozwiniętym człowiekiem. Tutaj trzeba troszkę kręcić. O. Jest jeszcze źródło szczęścia. Własny rozwój. Rodzimy się, jak wiemy, rozbici, zdezintegrowani. To już wszyscy się na świecie pogodzili z tym faktem, że człowiek się rodzi wewnętrznie rozbity, że nie, rodzi się poskładany. Kiedyś uważano, że człowiek rodzi się dobry. Na tym wyrosła rewolucja francuska. Piękne hasła, wolność, równość, braterstwo. Tylko trzeba wyrżnąć tych, którzy się dorwali do władzy, a potem reszta będzie się cudownie rządzić, będzie raj na ziemi, prawda? I w imię haseł wolność, równość, braterstwo wymordowano procentowo największą liczbę ludzi na świecie. Największy procent mieszkańców kuli ziemskiej w czasie rewolucji francuskiej wymordowano. Nigdy już żaden zbrodniarz już tego nie powtórzył. Oczywiście znacznie mniej ludzi żyło wtedy, tak? To jest jasne. Powtórkę mieliśmy potem sto parę lat później, wielka socjalistyczna rewolucja październikowa. Ani wielka, ani socjalistyczna, ani nie rewolucja, bo to był zwykły ramach stanu i do tego nie w październiku, tylko w listopadzie, prawda? Jedno gigantyczne kłamstwo, które pochłonęło i pochłania nadal grubo ponad 100 milionów ludzi. Zresztą nieraz w strasznych męczarniach, tak? Sprowokowane masowe głody i tak dalej, mordowania, wywózki. A więc człowiek nie jest dobry, człowiek rodzi się wewnętrznie rozbity. I teraz postawa nasza wobec tego faktu wewnętrznego rozbicia, tego pierwotnego, rodzącego się człowieka jest niezwykle ważna. Bo jeżeli my zajmiemy postawę taką, jak świat nam podpowiada, jesteś liściem na wodzie, jesteś bytem ku śmierci, jesteś atomem w naczyniu z próżnią, nie masz wpływu na swój los. To jest totalna beznadzieja. Ludzie w to masowo uwierzyli. Udowodnić? Proszę bardzo. Ludzie, którzy uwierzyli, że nie mają wpływu na swój los, że los jest determinowany, tak jak liścia na wodzie płynącego, chodzą do wróżek. Wiecie, ile w Polsce jest zarejestrowanych wróżek i wróżów? Ponad 100 tysięcy. I mają 3 z kawałkiem milionów klientów rocznie. To znaczy, że ci ludzie nie wierzą, że oni mają wpływ na swój los, że mogą coś w życiu zrobić. Nie. Oni pójdą do wróżki, wróżka mu powie i nie musi się wysilać. Ha, a taką pośrednią rolę wróżki pełnią dzisiaj tak zwani nowocześni psychoterapeuci. Przychodzi małżeństwo z kłopotami do psychoterapeuty. On, bystry chłopak, się zorientował, że tak temu facetowi by zależało na rozwodzie i wyciąga armaty, nauki. Mówi, no nie, w waszym wypadku to tylko się rozwieść. Nie ma co się dłużej męczyć. Ile razy miałem w poradni ludzi, którzy na wejściu dostali diagnozę, że w ich wypadku trzeba się rozwieść, tak? A wielu z nich żyło razem jeszcze długie lata. Klient płaci, no to proszę bardzo, powiem mu to, co chce usłyszeć, prawda? To są tutaj wróżki dzisiaj. No, przy pana dzieciństwie, no to niestety tak musi być, prawda? I to jest jedna dzisiaj z groźniejszych wizji, że nam się wmawia, że nasze dzieciństwo determinuje nasz los. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że człowiek, który w to uwierzy, rzeczywiście będzie się wieszał. No tak, miałem do szkoły pod górkę, trudno, już tak musi być. Tak? Tata zostawił mamę, no trudno, już muszę żonę też zostawić. Tata mamy bił, no to widocznie muszę wam, mogę, bo już takie mam zaprogramowanie, prawda, i tak dalej. Owszem, my często, nie podejmując elementarnego wysiłku, popełniamy błędy rodziców. I każdy z nas powinien się dokładnie przyglądać wstecz swojemu domowi rodzinnemu, z którego wyszedł. I domowi rodzinnemu współmałżonka. Bo tam jest dużo i materiału do wykorzystania, żeby to koniecznie powielić w naszym małżeństwie, ale również ostrzeżeń, żeby tego na pewno nie powielić w naszym małżeństwie. Czy jest możliwe niepowielanie błędów domu rodzinnego? Oczywiście, że tak. Wiara w to, że dom determinuje los, a dzisiaj jest ona znowu powszechna. Specjaliści, jeżeli ktoś korzystał z porady psychologa, psychiatry, to bardzo często analizują dzieciństwo i stawiają diagnozy jednoznaczne, tak już musi być, nic nie musi w życiu człowieka. Człowiek wszystko może przemienić. I ja czasem opowiadam taką historię, którą bardzo mi zapadła w serce, bo to przed wielu, wielu lat, ale no, niesamowita historia. Chłopak, który wyrósł w socjalistycznym domu dziecka. On nie miał żadnych, nawet ochrzczony nie był. I to, co wiedział o religii, to że są jedne wielkie bzdury. No tak go wychowywano. Szkołę podstawową, ośmioklasową miał na terenie domu dziecka, który zresztą nazywał więzieniem. Dopiero jak skończył tam tyle, 15 lat, tak, poszedł 7 plus 8, coś koło tego, poszedł do liceum, uczył się chłopak, uciekł w uczenie się, to było jedyne, co sensownego w życiu robił, no to poszedł do liceum i tam go na początku września pytają, czy on będzie chodził na katechezę. Nie wiem, czy możecie sobie wyobrazić, że chłopak 15-letni nie rozumiał słowa katecheza. Nie znał takiego słowa, to było poza jego słownikiem, tak? Jak się dowiedział, o co chodzi, no pewnie, że pochodzi, bo wygłupia się. Tych bzdur, o których tam się będzie gadać. Nie? No i się zaczął wygłupiać. Ale trafił na księdza. Młody, ale bardzo konkretny. Nie dał się sprowokować. Nie reagował na jego tam wygłupy. Zaczął mu tylko stawiać pytania. I zostawiał go z tym pytaniem. Chłopak to podjął. I zaczął sobie odpowiadać na mądrze postawione pytania. Po raz pierwszy zaczął się zastanawiać nad życiem. I ten chłopak w ciągu 4 lat, wówczas liceum było 4-letnie, zdążył się ochrzcić, przyjąć pierwszą komunię, bierzmowanie i postanowił założyć rodzinę, tylko że on nie wiedział, co to jest rodzina. On nigdy w życiu nie widział domu rodzinnego. Od samego początku był oddany. Mamę widział 2 razy w życiu. Kto był ojcem, to nawet mama nie wiedziała. Potencjalnych kandydatów było kilku. Mamę widział raz trzecią, raz piątą. To był jeden z 2 ludzi, których poznałem, a wiele ludzi poznałem w życiu, który nie miał żadnej więzi emocjonalnej z własną matką. Ta kobieta go w ogóle nie obchodziła. 0. No. Drugi to był chłopak, syn oficera i Rosjanki. I ta matka też zupełnie go odrzuciła po śmierci samobójczej taty w pierwszym dniu stanu wojennego. I oskarżyła, że to wina syna, wobec tego odrzuciła go całkowicie. I syn też. No, nic do tej kobiety, która była jego matką, tego urodziła, nie czuł. Nie obchodziła go w ogóle. Znaczy, czuł, miał złe uczucia dla niej, ale nic pozytywnego. Ale generalnie to jest jakby prawie, że wbrew naturze nie mieć nic, żadnego związku z własną matką, prawda? On nie miał. Był tak ogołocony ze wszystkiego. No i skończył to liceum, zdał maturę. No i chciał założyć rodzinę, ale nie wiedział, co to jest. Ten kapłan go wówczas posłał na takie studium rodziny. To było takie studium pomaturalne wówczas. Dzisiaj to jest studium podyplomowe, ale wówczas to było studium maturalne na papieskim wydziale teologicznym w Poznaniu, przy kurii, przy wydziale, przy seminarium. Takie 2 lata nauk o rodzinie, wszystkiego po trochu, trochę o rodzinach w Piśmie Świętym, ale i trochę psychologii, trochę pedagogiki, trochę tam jakieś metody naturalne, nauka, no takie różne rzeczy przydatne w rodzinie. On tam chodził. Pamiętam, miał 2 zawsze nieodłączne przedmioty. Pismo Święte, które tak znał, że mi, staremu katolikowi, który nigdy nie odchodził od Boga, Kościoła, od praktyk, wstyd było. Na każdych zajęciach, na dowolny temat, no bo to tak, pszt, miał natychmiast cytaty. Wszystko, cały Stary, Nowy Testament, wszystko. Znał niemalże na pamięć. To było jedyne jego źródło dochodzenia do prawdy. Druga to był gruby notes, w którym wszystko notował. Te rozmowy były ogromnie trudne, bo tak patrzył w oczy, i pisał z prędkością światła, dosłownie pisał tak, jak się mówiło. Słowo w słowo zapisywał wszystko. Wyobraź sobie taką sytuację, że patrzy ci w oczy chłopak i zupełnie poważnie pyta, dobra, jestem ojcem rodziny. Przekraczam próg, wracam po pracy, przekraczam próg domu, co dalej? On nie widział, co robi ojciec przekraczający próg domu. Prawda? Trudno sobie w ogóle wyobrazić. Wiele, wiele godzin rozmów. Skończyły się te studia, on wyjechał dosyć daleko. Znikł mi z oczu, aż nawet się czasem zastanawiałem, co się z nim dzieje. 15 lat później wpada na mnie na ulicy w Poznaniu, przyjechał do miasta, akurat się spotkaliśmy, poznajmy, oczywiście ja jego też poznaję, bo takich ludzi się nie zapomina, to nie są tuzinkowe postacie, tak? Wpada na mnie gębą od ucha do ucha, jestem szczęśliwym mężem, szczęśliwym ojcem 3 dzieci, żona jest zadowolona z małżeństwa, dzieciaki się dobrze rozwijają, szczęśliwe. Żona, na razie się umówiliśmy, póki dzieci są małe, żona jest w domu z dziećmi, nie jest niepracująca, tylko pracuje w domu z dziećmi. Tak?
na kilku etatach, tak? Bo kobiety same o sobie czasem mówią, że niepracująca. Jak niepracująca? Harująca. No w każdym razie chłop szczęśliwy, uśmiechnięty, radosny. Co dedykuję zawsze młodym ludziom, którzy mówią, że tak, ale ja miałem cudne dzieciństwo, ale moi rodzice, a tam tata pił, a... Wszystko człowiek może przerobić. I to jest... I ta druga postawa wobec tego, tej pierwotnej dezintegracji, którą chcę teraz po tym przygotowaniu powiedzieć, to jest postawa, że człowiek jest zraniony pierwotnie. My, katolicy, wiemy grzechem pierworodnym. Ale że te rany są uleczalne, a są, bo nie byłoby w przeciwnym razie powszechnego, każdego z nas wezwania do świętości. Gdyby rany były nieuleczalne, to niektórzy by byli skazani na to, że nie dojdą do świętości. A więc każdy ma szansę. Dla każdego z nas w niebie jest miejsce, oby nie zostało puste. A więc za pomocą trudu pracy samowychowawczej, słowo, które wyszło ze słownika, i łaski, człowiek może przeskoczyć wszystkie ograniczenia. I dziedziczne, genetyczne i wyniesione z domu kulturowe. Oczywiście nie mówię o zdrowiu, jak się rodzi chory, będzie chory, ale ograniczenia typu, że był zły przekaz w rodzinie, nie, wszystko można pokonać, tylko trzeba podjąć ten uczciwy trud pracy samowychowawczej. I tu jest pierwsza trudność, ponieważ świat nam mówi, rób ta, co chceta. Mało tego, nie dość, że mówi, rób ta, co chceta, to się kłami, że jak będziesz robić to, na co masz ochotę, będziesz szczęśliwy. Bardzo wielu się dało na to nabrać. Jak będziesz robić, na co masz ochotę, w sposób niekontrolowany, będziesz robić to, co ci zmysły podpowiedzą, to będziesz coraz bardziej zniewolony pobudzeniami swojego ciała i coraz bardziej nieszczęśliwy. Ten wspominany Janusz, on te dwa elementy spełnił. Żelazną ręką siebie trzymał, przy uździe chciałby się powiedzieć. Nie odpuszczał sobie i się nawrócił do bólu. I te dwa elementy połączone zaowocowały nieprawdopodobną karierą, można powiedzieć, prawda? I każdy z nas ma to w zasięgu ręki. Jeżeli weźmiemy się za siebie porządnie i nawrócimy się, będziemy korzystać z łask sakramentalnych, tak, to osiągniemy szczyty szczęścia. Na razie mówię ciągle o życiu pojedynczym. Szczytem szczęścia jest taka wolność, że nikt mi nie jest jej w stanie odebrać. Osiągnąłem taką wolność wewnętrzną. Nie jestem liściem na wodzie. Wszystko mogę zmienić, również w sobie. Taką wolność wewnętrzną, że nie odwołam wyznawanego świata wartości. Że nie dam się ani pobudzeniami zewnętrznymi, ani przymusami, ani pokusami zmusić do zrobienia czegoś wbrew swojej hierarchii wartości. To jest człowiek doskonale wolny. Człowiek, który tak robi, jest doskonale wolny. Dzisiaj też mamy wielu męczenników, zwłaszcza w świecie muzułmańskim, gdzie mógłby uratować życie w ostatniej chwili, odwołując swoją wiarę w Chrystusa, i nie robi tego. I ginie. Ja nie namawiam, żebyśmy masowo głowy pod nóż dawali, ale to świadczy o wewnętrznej wolności, że jestem w stanie nawet na szali życie położyć. Tak jestem wolny. I na takiego człowieka nie ma haka. I jakbyśmy sięgnęli do historii Polski w czasie wojny, gestapo w sposób nieprawdopodobnie wymyślny torturowało. A byli tacy, którzy nie dali się złamać. Właśnie wewnętrznie wolni. Potem nieraz tych samych torturowało NKWD. I też się nie dali. I ofiara była ponad oprawcą. Oni nie chcieli zamordować. Chcieli złamać. I nie. Po prostu nie. Mogli zabić, ale nie mogli złamać. Doprowadzani tym byli dość wściekłości. Zresztą kilku z takich oficerów AK, zawsze głęboko wierzących, którzy właśnie taką mieli historię życia, jest kandydatami na ołtarze. Są procesy przygotowane. Może niedługo już któryś stanie się błogosławionym świętym. Człowiek, który osiągnął taką wolność, że nie było siły, żeby mu wyrwać jego wolność. I teraz każdy z nas ma do tego zmierzać. Zauważcie, najdrobniejszy nauk jest ograniczeniem wolności. Głupi papieros, którego musisz zapalić, ogranicza twoje szczęście. Jeżeli go musisz zapalić, to już nie jesteś w pełni wolny, czyli nie w pełni szczęśliwy. Nie osiągnąłeś szczytu możliwości człowieczych. Mecz, który musisz obejrzeć, grę, od której nie możesz odejść, to wszystko są elementy, które odbierają człowiekowi szczęście, bo odbierają poczucie wolności. bo nie jestem do końca wolny, bo nie mogę. Oczywiście to znaczy łatwiej jest nie powiedzieć, będę mało korzystał powiedzmy z gier. Znaczy łatwiej powiedzieć w ogóle. No. Znaczy łatwiej jest tak samo. Będę starał się panować, żeby za dużo nie palić. Dużo łatwiej jest w ogóle nie palić. I tak dalej, i tak dalej. No. I to jest pierwsze źródło szczęścia. Szczytem, zauważmy, taka szczytowa wolność. Jeżeli podłożymy pod nią Bożą hierarchię wartości, to mamy do czynienia ze świętością. Człowiek, który zawsze wybiera dobro, odrzuca zło. Względem na to, co mu tam ciało podpowiada, względem na to, co mu inni podpowiadają, względem na to, co mu się opłaci, czy nie opłaci, po prostu wybiera dobro. To jest człowiek święty. I to jest pierwsze podstawowe źródło szczęścia każdego osobiście człowieka. I zauważmy, jak daleko jest reklama od tego, od prawdziwego tego, tej wizji wolności, szczęścia płynącego z wolności. Prawda? Drugim źródłem szczęścia człowieka, i tu się zbliżamy już do tematu, są relacje. Jesteśmy stworzeniami społecznymi, ukierunkowanymi na innych. Jesteśmy relacją z najwyższej półki, najwyższą możliwą dla człowieka, to jest miłość. To jest najwyższa z możliwych relacja. Najwspanialsza i dająca największe szczęście. Przy czym znowu świat nam myli. Nam nazywa miłością, nie wiem, igry seksualne. Tak jak przeczytacie w gazecie, że oto gwałciciel kochał się z ofiarą w krzakach, a potem ją zamordował, to się nie dziwcie, no bo takim językiem dzisiaj mówi świat. A małżonkowie o spróciu inaczej nie mówią jak o kochaniu się. Nawet jak jest to wymuszone, jak coś dochodzi do niemalże i czasami nie niemalże, tylko faktycznie do gwałtów, to jest kochanie, takie słowo używane, tak? Z kochaniem się to nie ma wiele wspólnego, właśnie nic wspólnego nie ma. Gwałt nie ma nic wspólnego z miłością, to jest zupełnie, mam nadzieję, dla wszystkich oczywiste, prawda? Ale podłożono pod kontakt seksualny nazwę miłość, kochanie się i ludzie uprawiają miłość. I teraz świat wie, że my tęsknimy do wolności i do myślą dwie podstawowe tęsknoty człowieka, bo to jest tęsknota do własnego szczęścia. I podkłada wolność typu rób ta, ta, ta. Podstawia miłość, bawcie się seksualnie. I ludzie są i wolni, i pełni miłości, tak? I się cieszą, jak ptaszek w klatce. Jak długo. No najdalej do śmierci. Potem się zdziwią i zasmucą, ale już ty nie odkręcą tego zmarnowanego życia. Co więcej, świat oferuje szczyt szczęścia, czekaj, wolną miłość. Nie ma nic wspólnego to ani z wolnością, ani z miłością, ale ludzie to i tak kupują. Jako szczyt szczęścia, wolna miłość. Bez żadnych ograniczeń, prawda? I drogi miłości bywają różne. I każdy z nas może kroczyć inną drogą. W ogóle samo słowo miłość, może warto się nad nim na chwileczkę jeszcze pochylić, bo świat nadużywa tego słowa, a nie wszyscy je rozumieją. Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, zresztą niewymyśloną przez siebie, bo to jest po dokumencie po Soborze Watykańskim II, Gaudium et Spes. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. I tu są dwie ogromnie ważne rzeczy w tym zdaniu. Po pierwsze, nie ma innej drogi do szczęścia. Człowiek sam siebie nie może odnaleźć na innej drodze niż przez miłość. Bezinteresowny dar siebie samego. I wszyscy egoiści, którzy dzisiaj masowo są produkowani, sami chcą żyć egoistycznie, bo uważają, że tak jest dobrze. Przecież idea singla, zupełnie sprzeczna z naturą człowieka, nie tego, który nie spotkał drugiej połówki. Chciał, ale nie spotkał. To jest oczywiście smutny los. Ale idea, że ja będę się zabawiał innymi, nie będę się z nikim wiązał, będę używał świata na wszystkie możliwe sposoby, jest zupełnie sprzeczna z naturą człowieka. Żaden singiel nie dojdzie do szczęścia, choćby nie wiem, jak się zabawiał. Znaczy, ilu jest oszukanych. Natomiast jak człowiek zaczyna włączać myślenie, to jest w stanie samodzielnie albo z pomocą innych dojść do tego, że to jest fałszywa droga do szczęścia. Mam takie dla mnie bardzo miłe wspomnienie spotkania w Duszpasterstwie Akademickim we Wrocławiu. Po spotkaniu podchodzi do mnie młody mężczyzna z malutkim dzieckiem na ręku i mówi: Pana książka Warto być ojcem uratowała mi życie. Zmieniła moje życie. Oczywiście książka mu nie zmieniła. On sam zmienił swoje życie, ale poprzez tę książkę. Czyli tak, odczytał pewne myśli i powiedział: Panie, no ja chciałem być singlem, chciałem doskonale zarabiać, chciałem się bawić na wszystkie możliwe sposoby, z nikim nie wiązać. W tym widziałem szczęście. Przeczytałem i coś tam we mnie się obudziło. Już założyłem rodzinę, totalnie zmieniłem swoją wizję życia. Założyłem rodzinę, to jest nasze pierwsze dziecko, jestem szczęśliwy, że nie poleciałem w tamtą stronę. Człowiek ma zdolność myślenia i naprawdę czasami niewiele potrzeba, żeby to poruszyć. Dlatego mają sens takie spotkania, bo w telewizorze tego nie usłyszycie, mówiąc brutalnie, tak? Na ulicy z reklam tego nie wyczytacie. A gdzieś człowiek musi się nad samym sobą pochylać, musi jakieś refleksje wzbudzać. Po to właśnie, żeby nie pójść fałszywą stronę. A więc bezinteresowny dar z siebie samego to jest najpiękniejsza, jedna z piękniejszych definicji miłości. Tylko żeby, zobaczmy jak jest powiązane pierwsze i drugie źródło szczęścia, żeby być darem z siebie samego, no to trzeba siebie w elementarny sposób posiadać. Trzeba mieć jakiś poziom wolności. Człowiek zniewolony, który nie panujący nad sobą. Jak może seksoholik, a wielu takich się żeni, ślubować miłość, wierność i uczciwość, w szczególności wierność? On nie jest do tego zdolny. On nie może tego ślubować, ale ślubuje. I on nawet chce, on naprawdę chce. Tylko on nie uzdolnił się do tego, by móc tą przysięgę wypełnić. Prawda? Im więcej doświadczeń seksualnych, wszelakich, przed ślubem, tym trudniej wypełnić przysięgę wierności, co zresztą badania jednoznacznie potwierdzają. Prawda? Więc my możemy zdradzać żonę hen, jeszcze przed ślubem, kiedy nawet w ogóle nie wiemy o jej istnieniu. Tak. Możemy już przystosowywać się do późniejszych zdrad. I w pewnym sensie nawet ją zdradzać. Prawda? Niektórzy na to bardzo protestują. Jeszcze żony nie znałem. Co z tego, że nie znałeś? Ale nie byłeś wierny swojej żonie. Od piaskownicy do śmierci mamy być wierni. Jeżeli ktoś nie może być od piaskownicy do śmierci wierny, to każdy może od dzisiaj do końca życia być wierny. To każdy może. To już jest bardzo dużo. To już jest bardzo dużo, żeby być od dzisiaj do końca życia wiernym. No. A więc bezinteresowny dar z siebie samego jako miłość. I teraz miłości, już powiedziałem, tych relacji może być cała masa. To nie tylko mąż-żona. Może być kapłan, może być osoba zakonna, może być osoba żyjąca samotnie, która się jakiejś idei obyważnej poświęciła i żyje dla tej idei, zrezygnowała z rodziny. Może być wiele miłości. Tym niemniej pierwszą, którą każdy powinien rozważać, to jest małżeństwo. To jest podstawowe powołanie człowieka. Jeśli ktoś... Może byłoby tak, że on nie chce być mężem, nie chce sobie brać na głowę baby i bachorów, wobec tego zostanie księdzem, no to jest kiepskie powołanie. Nie chce mieć żadnego faceta, na głowie się użerać, teraz sobie zostanę zakonnicą. Nie, my powinniśmy najpierw przerobić to, że bardzo chcemy założyć rodzinę, a ewentualnie ponad to możemy wyrosnąć innym powołaniem. Podstawowym, pierwotnym powołaniem każdego jest powołanie do rodziny, bo inaczej ludzkość by wymarła, prawda? Ale niektórzy mogą rezygnować z powołania małżeńskiego po to, by bardziej matkować i bardziej ojcować, tak? Bo o to chodzi w życiu, żeby kobiety matkowały w szerokim tego słowa znaczeniu. I z całą pewnością matka Teresa z Kalkuty nie poszła do zakonu dlatego, że nie cierpiała bachorów, prawda, i nie chciała się z chłopem wiązać. Czy ojciec święty Jan Paweł II nie dlatego został kapłanem, że nie chciało mu się żyć w małżeństwie. Mało tego, matka Teresa z Kalkuty, gdyby założyła rodzinę, byłaby na pewno genialną matką, podobnie jak ojciec święty byłby fantastycznym ojcem, gdyby miał własną rodzinę. Do nich chyba nie ma wątpliwości. Przy takiej postawie, przy takiej osobowości, przy takich możliwościach. A więc zatrzymajmy się teraz nad małżeństwem. Jako pierwszym podstawowym powołaniem każdego człowieka, mówię, można ponad to wyrosnąć. Owszem, może być tak, że dziewczyna, która bardzo by chciała założyć małżeństwo, żyć w małżeństwie, rodzić dzieci, matkować, nie spotka faceta, który się do tego elementarnie nadaje. Jest to ogromnie smutne. Niektóre dziewczyny sobie fundują to troszkę na własne życzenie, bo stawiają tak poprzeczkę, że po prostu takiego nie ma. Nie to, że ona nie spotkała, takiego nie ma na świecie. Prawda? Dlatego ja zawsze powtarzam dziewczynom, które są bardzo markotne, że nie mogą znaleźć faceta, mówię, masz znaleźć faceta najlepszego z realnie możliwych. Nie idealnego. Najlepszego z realnie możliwych, ale poniżej pewnej elementarnej kreski, poniżej której nie wolno zejść. I to jest dramat dziewczyn, która tak bardzo chce wyjść za mąż, że w końcu zgadza się naprawdę, przepraszam, panowie, nie powinienem tak mówić o mężczyznach, ale są tacy. Na byle kogo, żeby tylko był. I potem przeżywa, to nie tylko, że ona gehennę przeżywa. Niektórzy mówią, widziały gały, co brały, ma za swoje, tak? Ale ona uszykowała gehennę dzieciom, które nie są niczemu winne. Elementarna odpowiedzialność kobiety nie powinna pozwolić jej wiązać się z facetem, który no po prostu nie rokuje, no mówiąc tak bardzo, bardzo ogólnie. Tak więc najlepszego z możliwych, ale niektóre dziewczyny mówią, tak panie, ale ja już tyle lat czekam i nie spotkałem żadnego. I siedzisz w swojej izdebce i wzdychasz. Kiedy wreszcie ten królewicz, może stado królewiczów przejechało pod twoim oknem, tylko ty miałaś firankę zasłoniętą. I nie widzieli. Trzeba wyjść. Do królewiczów trzeba wyjść, do królewian trzeba wyjść z tego świata. Nie mówię wychodzić i szukać ten, ta, może ta, prawda? Atakować ludzi na ulicy. Nie. Wyjść do świata radzę w takie miejsca, gdzie jest większe zagęszczenie porządnych facetów, większe zagęszczenie porządnych kobiet. Ja nie mówię, że jeżeli poznamy kogoś w kościele, to już znajomość jest absolutnie bezpieczna. Ale znacznie bezpieczniejsza, niż gdy poznajemy, nie wiem, na dyskotece. Tak a propos tak w kościele, to rozmawiałem z mężczyzną, młody mężczyzna, 28 lat, w kościele, to akurat się dzieje w Stanach Zjednoczonych, wśród Polonii, w kościele sobie upatrzył dziewczynę. Tak mu się tak regularnie chodziła, do sakramentów przystępowała, okazało się 25 lat. Umówił się z nią. No podobała mu się, mówiąc krótko. Myślał, że coś poważnego z tego wyjdzie. I ona na pierwszą randkę zaprosiła go do siebie do domu. Pokoik przygotowany, łóżeczko posłane i go tam ciągnie. On przerażony mówi, że nie, no ja nie myślałem, że tak. Przepraszam, zacytuję dokładnie, co ona mu powiedziała. Co ty jesteś, pedał czy impotent? Zupełnie mu przeszła ochota na znajomość z tą dziewczyną, prawda? Ale to już w Polsce się spotyka. Chłopak został, no z sympatią byli, tam gadali długo. Okazało się, że już tam nocna komunikacja pojechała. Nie bardzo miał jak wrócić do domu. A zadzwonili do koleżanki, która akurat nie w akademiku się że dzieje. Koleżanka z sąsiedniego pokoju, takie kilka pokoików, wspólna łazienka. Koleżanka z sąsiedniego pokoju właśnie wyjechała. Oto zadzwonili do niej, czy on mógłby tam się przekimać tam noc do rana w jej pokoju. Nie ma sprawy. No to wlazł do łóżka, jakimś kocem się przykrył. Za chwilę rozbrana do naga, wślizguje mu się dziewczyna. On mówi, no nie bardzo myślałem, że tak. Co ty jesteś nienormalny? Trzeba troszeczkę nawet przeciwstawić się temu trendowi, tej modzie jakiejś dotycznej. Pamiętam, syn przyjaciół kiedyś mi mówi, wujek, mówi na mnie wujek, ostatnio się odważyłem, już są po ślubie, ale to było 2 lata temu, odważyłem się i się umówiłem z Kasią na pierwsze spotkanie. Jak już się spotkaliśmy, to ja tak powiedziałem, nie będę w tej mydli oczu, się określę. Więc powiedziałem, że ja jestem z porządnej katolickiej rodziny i ja patrzę na znajomość tak, że ona do ślubu ma być w czystości. Jasno zadeklarował. Mówi, prawie mi się na szyję rzuciła zadość. Gdyby on tego zdania nie powiedział i nie startowałby do niej z łapami, to ona by myślała, pewnie mu się nie podobam. Skoro nic, nie? Zobaczmy, jak zakłamane są te relacje. To określenie, pragnienie zmierzania do siebie w czystości jest bardzo ważne. Bo to, że my się sobie jakoś tam podobamy, to jest bardzo fajne. To Pan Bóg wymyślił, że my się sobie nawzajem podobamy, bo inaczej to by trzeba losować małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, tak? Na szczęście nie trzeba. Więc dziewczyna zwraca uwagę, chłopak, dziewczyny. Tylko teraz, no spotykamy się, teraz pierwsza rzecz określenia, nawet jeszcze przed pierwsza, to dla dziewczyn taka rada tatusia, tak? Spotykasz chłopaka. Zanim się tak zaangażujesz, że już nic nie będziesz mogła zrobić, to sobie zadaj pytanie, czy chciałabym mieć takiego syna jak ten facet? Jeżeli nie, to wiej czym prędzej. Bo on jest nie dla ciebie po prostu. I mówisz, o nie, absolutnie nie wchodzi w rachubę. Jeżeli tak, ale okej, okay, to jest warte zainteresowania chłopak. Jeżeli absolutnie nie, wiać nie będę. Poznajesz dziewczynę. Czy chciałbyś, żeby twoja córka wyrosła na taką? No nie, no to była tragedia życiowa. No to, że jest ładna, czy on jest przystojny, gra na gitarze, wysoki, darujmy sobie. Na tym się małżeństwo nie buduje. No. Więc ten pierwszy, żeby nie, ile nie byłoby, nie, ilu nieszczęśliwych związków by nie było, gdyby ludzie sobie to jedno pytanie zadali. I nie władowali się w karkomne związki na samym od startu. Jak się ożeni, to się odmieni. Dziewczyny, nie wierzcie w to. Największą motyw do zmiany siebie i oczywiście ci, którzy jeszcze nie są w małżeństwie, tak po buziach patrząc, nie wszyscy są w małżeństwie już tutaj, tak? Ci, którzy jeszcze są w małżeństwie. Największy motyw do wysiłku ma chłopak i nigdy w życiu już nie będzie miał takiego, jak żeby zaimponować ukochanej dziewczynie. Wszystko zrobi. Bestię własnego egoizmu pokona. Panowie, to jest dla nas niesamowita szansa, że za darmo prawie przeskoczymy jakieś tam ileś elementów samowychowania. Pamiętam taką parę narzeczonych, w ramach przygotowania do małżeństwa w Polsce, dostali już wszystkie papiery, zaświadczenie, jestem pelek, mogą iść, nie wychodzą. Ona mówi, wie pan, ja bym chciała jeszcze chwilę porozmawiać. No co, o co? Ostatnia para była w kolejce, więc mogliśmy chwilę porozmawiać. Wie pan co, bo ja tak sobie marzyłam o małżeństwie bez dymu, bez papierochów. Narzeczony pali jak lokomotywa. Mówi, panie, próbowałem tyle razy, nie daję rady. Ona mówi, no oczywiście kocham go, wyjdę za niego, będę z nim żyła, ale to tak. Nie ma pan jakiegoś pomysłu, żeby to zmienić. A mówię do gościa, chciałbyś rzucić? No pewno, żebym chciał. Od 12 roku życia kopci, no i teraz już ma 25 i ciężko rzucić. Wie pan co, to jak pan stąd wyjdzie, nie przy mnie, nie, ja tutaj z tym palców nie chcę maczać, ale jak pan stąd wyjdzie, to pan powie narzeczonej taki mniej więcej tekst. Kochana, w tym momencie rzucam palenie, to jest dowód mojej miłości do ciebie. Jeśli choćbym raz sięgnę po papierosa, to mnie kopnij gdzieś, wywal, nie wychodź za mnie, bo jestem ciebie niewart. Facet spuścił głowę i wyszli. No trudno, no co ja mogę, za niego decyzji nie podejmę. Słuchajcie, przyszli po pół roku podziękować, że on tego dnia rzucił palenie. On tego dnia rzucił palenie. A próbował wcześniej 10 razy. Nie ma wyższej motywacji dla młodego, kochającego chłopaka, jak zaimponować, pokazać, na co mnie stać, kochane dziewczyny. A co dziewczyny robią? Na wszystko składają, również na to, co jest złe moralnie, żeby się tylko nie rozmyślił. I tracą niesamowitą szansę. I potem to trwa w małżeństwie. Żona zgadza się na wszystko, przyzwala na wszystko, dla dobra. Dla dobra rodziny, dla dobra męża, dla dobra dzieci z czasem, prawda? Nie. Dla dobra dzieci to jest mąż, który wyrósł na wspaniałego faceta. To jest dobro i warto tą swoją moc kobiecą do tego wykorzystywać. Tak? No dobra, ale już wejdźmy w to małżeństwo, bo mieliśmy powiedzieć o tym, o tej miłości. Jeżeli weszliśmy w małżeństwo, powiedzieliśmy w sposób poważny tak, nawet ludzie niewierzący, którzy się pobierają na całe życie, nie tam na chwilę, bo z jakichś tam względów taktycznych, finansowych, czy jakichś się pobiorą, żeby tam ktoś wizę dostał, tak? Nie, mówię o normalnym małżeństwie, gdzie oboje myśleli, że to jest związek na całe życie. I taką decyzję tu podjęli. To jeżeli tak było, niezależnie od tego, czy są wierzący, czy nie, dla nich od tego momentu zawarcia małżeństwa do końca życia najważniejszą relacją międzyludzką będzie relacja mąż-żona. I tego się nie da wymazać. Można wejść w drugi, w trzeci, w dziesiąty związek. Można się nieźle urządzić. Można się bawić na tysiące sposobów. Ale tego garbu się nie zdejmie. Zniszczonego małżeństwa. Tego, które zostało w poważny sposób zawarte. Dla większości z nas. Sakramentalnego. To będzie pierwsze źródło szczęścia lub nieszczęścia człowieka. Ludzie tu zagłuszają. Zabawiają. W końcu zapijają. Ale nie da się tego oszukać. Z tego szczęścia płynącego z relacji najważniejsze. W związku z tym, ci młodzi, którzy tam startują do małżeństwa i ci my trochę starsi, ja tu pewnie jestem, na pewno 36 lat. Ktoś się podejmie licytację, pewnie nie. 36 lat w małżeństwie żyjemy, prawda? Więc kończąc na mnie, Wszyscy. Nie mamy innego wyjścia, tylko inwestować w relacje, więź mążona. Za chwilę do tego wrócimy. Jak to robić, tak? Pierwsza najważniejsza relacja to jest mążona. Nie samochody, nie domy, nie pieniądze, nie żadne sukcesy. Relacja mążona. Jak my często sukces opłacamy właśnie brakiem czasu dla siebie, złością w końcu na siebie, wypominaniem sobie różnych rzeczy. To nie jest droga do szczęścia. To jest druga strona ulicy, mówiąc symbolicznie, jak o tym pijaku. Po mężu, żonie, następne relacje, na które jesteśmy skazani i nie da się tego odwołać, to są relacje ze wszystkimi dziećmi. Ze wszystkimi. To nie to, że większość moich dzieci idzie dobrymi drogami. Wszystkie, bez wyjątku. Jeżeli jedno dziecko mi się zagubi, choć miał sporą gromadkę, to już do końca życia nie będę szczęśliwy. W pełni szczęśliwy, jako człowiek. To dlatego pasterz zasuwa za jedną owieczką. 99 zostawia i leci za jedną. I jak znajduje, to się cieszy, sprasza znajomych, cieszcie się, radujcie ze mną. Mam komplet. Dzieci trzeba mieć komplet. To dlatego ojciec syna marnotrawnego, ojciec przedstawiany jako taka ikona Boga samego. Miłosierny, wybacza, bez słowa wyrzutu. Rzeczywiście, no, genialny facet. Ten go tam zniszczył totalnie, zhańbił ród. Jadł, pas świnie, zwierzę nieczyste w ogóle dla Żyda, to jest w ogóle upodlenie. Mało tego, chciał jeść to, co jadły świnie i nawet nie mógł jeść tego, co jadły świnie. No już dno den. Już niżej się nie da upaść. I co? Ojciec go bez słowa wyrzutu przygarnia. Gdyby był zdrowo, rozsądkowym, myślącym, inteligentnym egoistą, zrobiłby dokładnie to samo. W chwili, kiedy syn wrócił, ojciec odzyskał szansę na pełnię szczęścia. Ma komplet w domu. Syn poszedł z długą, ojciec stracił, wydawało się, dożywotnio szansę na własne szczęście, bo ma w sercu tego syna, który się zagubił. I to każdego z nas, rodziców, dotyczy. My mówimy, a dorosłe dzieci nie robią, co chcą, ich sprawa, ich życie. Możemy tak mówić. Ale to siedzi w nas w środku. I mało tego, i to my jako dzieci, jeżeli rodzice żyją, jesteśmy winni swoim rodzicom. Żeby oni mieli poczucie wygrania życia. Dla ilu rodziców tragedią jest los dzieci. Zagubienie dzieci. To jesteśmy naszym rodzicom winni. To jest jeden z dodatkowych motywów na to, by wchodzić na te drogi do świętości, krótko mówiąc. Czyli mąż, żona, pierwsza najważniejsza reakcja decydująca o szczęściu, potem wszystkie dzieci, oby wszystkie na normalnych, bożych drogach i na trzecim miejscu inni ludzie. I tych innych ludzi mamy wokół siebie całą masę. Nawet w tej sali to już się zgromadziło parę osób, prawda? Czy ja muszę nawiązać relacje ze wszystkimi tymi ludźmi? Nie, nie muszę. Na szczęście, tak? Ja mogę sobie ludzi innych wybierać. I nawet ktoś powie, sąsiadów nie można wybierać. Można. My z przyjaciółmi w cztery małżeństwa mieliśmy takie szczęście, mieliśmy taką możliwość. Zbudowaliśmy domki na jednej działce koło siebie. Sprawdzonych, dobrych przyjaciół, właśnie z duszpasterstwa. Prawda? Nawet sąsiada można sobie wybrać. A jakimi kategoriami myślimy o nowym domu? Jaka powierzchnia, jaka okolica, jacy sąsiedzi? Może i o tym też warto pomyśleć. Innych ludzi można sobie wybierać. Szefa pracy też można zmienić, bo można się przenieść do innej pracy, tak? Natomiast czwórka ludzi jest nie do wymiany. Na czwórkę jesteśmy skazani. Myślę o rodzicach własnych. To gwarantuje przykazanie. Czcij ojca swojego i matkę. Proszę zauważyć, nie mówi przykazanie naśladuj, nie mówi przykazanie pochwalaj, nie mówi pozwalaj na nieuprawnione interwencje w twoje małżeństwo, ale mówi czci. Nawet gdyby rozum postradał czci. Okazuje się, że w tym leży nasze szczęście. W pojednaniu z rodzicami. I teraz, a w sposób już nie taki oczywisty, nie taki naturalny, ale pośredni, rodzice, żony są tą drugą parą ludzi, czy rodzice męża, tak zwani teściowie, z którymi muszę się uładzić. Jak wielu ludzi tego nie rozumie. O tym jeszcze będziemy mówili w niedzielę, troszkę szerzej, ale trzeba się wewnętrznie przynajmniej pojednać z tymi ludźmi, nawet jak już nie żyją. Wewnętrzną życzliwość, bo jeżeli tej wewnętrznej życzliwości do rodziców żony nie będzie, nie mówię do ich zachowań, nie mówię do ich życia, świata wartości i tak dalej, mogą bardzo błądzić, ale ja mam wyrosnąć na tyle, by móc tym ludziom okazywać wewnętrzną życzliwość, ludziom, którzy wspólnie z Bogiem, mówiąc górnolotnie, przekazali życie mojej żonie czy mojemu mężowi. To są te relacje międzyludzkie, z których mąż, żona nie da się odwołać, dzieci wszystkie nie da się odwołać, rodzice i teściowie nie da się odwołać, a resztę możemy sobie w miarę możliwości życiowej wybierać, więc mamy dosyć dużo do wybierania. Choć dobrze jest w otoczeniu swoim mieć ludzi sobie życzliwych. Zupełnie inaczej żyje się przy sąsiedzie, który jest życzliwy i nieżyczliwy. Niedawno pamiętam, to już pewnie 2 lata minęło, ale pamiętam jak dziś. Podjechałem pod dom kolegi, to w Poznaniu tam taka gęsta zabudowa szeregowa. Podjechałem pod dom, zaparkowałem tak jednym kołem na chodniku, wysiadłem, wygramoliłem się z tego samochodu, zamknąłem. Wybiega kolega, mówi: Jacek, cofnij 0,5 metra. Mówi: Andrzej, coś jest, cofnij. Nie był to prima aprilis. Patrzy na niego jak na głupka, no ale nic, no tak sugestywnie mówi, że mam się cofnąć, więc wlazłem do tego samochodu z powrotem, odcofnąłem 0,5 metra, wychodzę. Co się stało? Mówi: w domu, mówisz, przejechałeś 0,5 metra za granicę sąsiada. On gotów wyskoczyć z młotkiem i zbić ci reflektory. Ostatnio siekierą gonił kota, który usiadł na masce jego samochodu, nie dogonił kota. Chciał podać do sądu sąsiada, właściciela kota, ale nie znalazł paragrafu na kota na masce samochodu. Prawda? Słuchajcie, żyć koło takiego... On mieszka przy ścianę z tym moim przyjacielem. 24 centymetry betonu. Tu jest jeden tapczan, tam jest drugi prawdopodobnie, tak? Ja bym nie mógł spać. Warto zadbać o to, żebyśmy byli życzliwi. My nie musimy się zgadzać ze wszystkim. Nie musimy mieć zgodnych poglądów politycznych. Ale nie walczmy z otoczeniem. To nam się stokrotnie nie opłaci. I ludzie, wszyscy są głupi, pogardzają. Temu powiem prawdę, temu wygarnę, taki szczery jestem. Nie szczery, tylko głupi, bo sam sobie ten los potem gotujesz. Że tobie jest wszędzie źle, bo z tobą jest wszędzie źle. Mało takich mamy ludzi, prawda? Ja nie mówię, żeby się łasić do wszystkich, zwłaszcza tych, którzy zło czynią i ich pochwalać zło. Nie. Zła nie pochwalać. Mówię o czymś zupełnie innym. Ale nawet będąc otoczonym ludźmi o zupełnie innych poglądach, o zupełnie innych świetnych wartości, można dla siebie wypracować pozycję taką, że jestem szanowany. Bo jestem konsekwentny przy swoich wartościach. I warto o to zadbać. Dla mnie na przykład jest ogromną radością, że jak wchodzę na uczelnię, to kłaniają mi się zarówno panie, oczywiście ja też im się kłaniam, kto pierwszy zdąży, z daleka panie sprzątaczki, panie szatniarki, panie profesor. Tak. Celowo wymienię najpierw panie, panom też się kłaniam, ale panie są dla mnie ważniejsze, prawda? Jako dla faceta, to jest chyba normalne. Tak więc i te relacje międzyludzkie są naprawdę źródłem szczęścia i dlatego mamy takie rzesze ludzi nieszczęśliwych, bo wszystko pomyśleli, zobaczmy na co świat cierpi. Na niedorozwój ludzi, bo ludzie nie podjęli pracy nad sobą, żeby dochodzić do wewnętrznej wolności, bo to się nie opłaca. Najlepszy jest stały klient, czyli nałogowiec, bo on musi. I drugim bólem dzisiejszego świata są poniszczone relacje. Ale jeszcze musimy sobie powiedzieć o jednej relacji, a mianowicie relacji, która jest wpisana, do której tęsknota jest wpisana w serce każdego człowieka, każdej istoty przynależnej do gatunku człowiek. Otóż myślę oczywiście o relacji ze Stwórcą. To nie jest przypadek, że na najdalszych zakątkach świata, jakieś tam wysepki na Pacyfiku, jakieś tam burz gdzieś tam na końcu świata, czy dżungla, czy tajga, czy nie wiadomo co jeszcze. Wszyscy ludzie, wszyscy wzdychają do jakiejś istoty wyższej, jakkolwiek by tą istotę nazywali. Moim zdaniem jedyny logiczny wniosek jest taki, że w naturę człowieka jest wpisana tęsknota do relacji ze Stwórcą. No bo skąd by się ci ze wszystkich końców świata umówili, że tak będą wzdychać do jakiejś istoty wyższej? Jest to wpisane w naturę. Oczywiście ludzie żyjący bliżej natury lepiej siebie znają i siebie czują. Ludzie żyjący w tak zwanej wysokiej cywilizacji mają to zagłuszone kompletnie. Bardzo wielu ludzi zagłuszyło tą tęsknotę do relacji ze Stwórcą. W ogóle ogłosiło, że Stwórcy nie ma. Wzięli się z przypadku. Kiedyś kolega inżynier z takim dobrym przygotowaniem matematycznym zaczął sobie tak analizować prawdopodobieństwo. Zna się troszkę na biologii, tam te wszystkie geny, zmiany i tak dalej. I jak sobie policzył, oszacował, to mówi, dużo większe prawdopodobieństwo. Gdyby na przykład rozkręcić Mercedesa do najdrobniejszej śrubki, wysypać na złomowisko i milion lat jeździć w tym złotym spychaczem, żeby się ten Mercedes skręcił sam. Prawdopodobieństwo powstania przez przypadek człowieka jest dużo, 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 dużo mniejsze. Bez sterowania procesem przez istotę rozumną. Niż to, żeby się sam Mercedes skręcił z kawałków rozsypanych na złomowisku. To takie obrazowe tylko przedstawienie. Oczywiście można wierzyć, tylko że ludzie są niewierzący. Jesteś wierzący w to, że powstajesz przez przypadek. Jest to prawda bardzo mało prawdopodobne. Znacznie mniej niż, że powstajesz nie przez przypadek, no ale możesz sobie wierzyć. Zresztą ludzie, wszyscy jesteśmy wierzący. Bo nawet zostawiając kluczyki samochodowe mechanikowi, to wierzę, że on mi nie wymontuje dobrych części z mojego samochodu i nie ukradnie, prawda? Idę do lekarza, to wierzę, że on mi przepisze to, co mi pomoże, a nie zabije mnie, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy jesteśmy wierzący, tylko pytanie, komu wierzymy? Jedni wierzą wróżkom, inni wierzą Bogu. Kto jest roztropniejszy? No to pytanie się można pozostawić bez odpowiedzi, prawda? Ale myślę, że odpowiedź sama się nasuwa. Teraz, jak w takim razie? No to jest poważne. Jak stworzyć udany związek? No, odpowiedzi już tu parę padło. Po pierwsze, dążyć do tego, żeby i ona, i on wzrastali jako osoby. To jest najskuteczniejsze narzędzie poprawienia małżeństwa. Czasem przychodzi sama kobieta, narzeka. No to niech pani zostanie lepszą żoną. Dlaczego znowu ja? A kto jest u was lepszy? Pani czy mąż? No ja. To kto ma ratować małżeństwo? Ten lepszy czy ten gorszy? Jeżeli jeden z elementów małżeństwa, żona, stanie się lepsza, to małżeństwo w całości też jest już lepsze w tym momencie. Oczywiście na tym nie można poprzestać. Ale największą motywacją dla mężczyzny jest to, że kobieta się dla niego stara. I może historia prawdziwa, choć brzmi jak bajka, ale prawdziwa historia. Żona stwierdziła, że ona już dłużej tego nie wytrzyma. Ona dłużej tego nie wytrzyma, jest gehenna w domu, łącznie z użyciem przemocy, kłótnie codziennie. Ona nie pozostawała dłużna, pyskówy przy dzieciach. Stwierdziła, nie, to już nie ma sensu, dzieci cierpią, ja się wyprowadzam do mamy. Nie do żadnego faceta, nie, facetów ma dosyć, wyprowadza się do mamy. Ale mama mieszkała daleko, więc wyprowadza się poza teren parafii. No to w związku z tym, że ona chodziła do kościoła regularnie, natomiast on całkowicie zerwał, przeklął wszystko, co kościelne, księża, wszyscy tam czarni, głupi i tak dalej, i tak dalej. No i ona poszła proboszczowi powiedzieć, że ona wyjeżdża do mamy, że po prostu już jej tutaj więcej nie będzie. A proboszcz już dojrzały, właściwie staruszek, mówi. No to wracaj do domu. Na miesiąc. I rób wszystko, co powinna robić dobra żona. Zdziwiła się trochę, bo już wreszcie podjęła decyzję, ale mówi, tyle lat się męczyłam, miesiąc dłużej. Dam radę. Mądry ksiądz, może coś tam mama myśli. No i wróciła do domu, przestała odpyskowywać mężowi, zaczęła robić wszystko, co powinna robić dobra żona. Oczywiście mąż to natychmiast zauważył. Mówi, co ci się stało? Nie mogę ci powiedzieć. Rozmawiałam z kimś, ten mi powiedział, że jak małżeństwo źle się dzieje, to obie strony się na to złożyły. Ja chcę być dobrą żoną. Ja nie chcę się dokładać do tragedii naszego małżeństwa. Ja nie chcę już nic złego robić przeciwko tobie. Kto ci to powiedział? Nie mogę ci powiedzieć. Kto? No w końcu wydusił z niej, że proboszcz. Skrzywił się, wściekły, wyszedł. Pokręcił i wieczorem zaszedł na rozmowę do proboszcza. Skąd my to znamy, tak? Pod osłoną zmroku. Poszedł raz, drugi, trzeci. Słuchajcie, to małżeństwo zostało uratowane. To jest prawdziwa historia. On nie dość, że wrócił do żony, przestał... bo oni się nawzajem napędzali. No? On był inicjatorem, ale oni napędzali się nawzajem. On wrócił do kościoła. On wrócił do służby ołtarza. I rzeczywiście to małżeństwo stało się dobrym małżeństwem. Czyli ona... Oczywiście to było bardzo trudne. Ona wbrew własnym uczuciom podjęła heroiczny... wysiłek przerwania tego kręgu napędzającego się zła. No. Tak więc każdy z nas, nawet jak nie ma dostępu do współmałżonka, może przełamać kryzys, może przynajmniej powinien próbować przełamać kryzys nawet jednoosobowo. Oczywiście, że msza jest o której? 18:30, jeszcze chwilkę możemy to kończyć. Tak? Oczywiście, że to jest bardzo, bardzo trudne. Jest możliwy taki zryw na jakiś czas. Całe życie nie obrażam sobie, że można tak ciągnąć. Choć są kobiety, które tak ciągną, są mężczyźni, którzy też... To nie jest takie jednostronne, że to zawsze winny jest mężczyzna, tak? Choć te męskie winy są zwykle bardziej widoczne. Bo to on rozwala meble, bo to on bierze się za bicie, bo to on, prawda? Ale czasem kobieta może go naprawdę dość skutecznie do takich stanów doprowadzać, będąc formalnie w porządku. Nic takiego nie robiąc, prawda? Tylko odpowiednio go traktując, no tak, znowu coś wymyśliłeś, tak? O, taki mądrutki jest, o, jaki ty jesteś mądry, to wszyscy wiedzą. Już się wielokrotnie przekonałam o twojej mądrości. Można tak prowokować, że facet rzeczywiście nie wytrzyma. Ja znam taką historię ratowania małżeństwa przez mężczyznę. No, narozrabiał. Rzeczywiście narozrabiał ostro. Tam były i wezwania policji w nocy przez sąsiadów. On między innymi wyrzucił z 7. piętra szafę. Tak. Bo teściowa mu kupiła szafę, on sobie nie życzy, żeby teściowa mu meblowała mieszkanie, prawda? Więc 7. piętra z balkonu, na szczęście nikomu na łeb nie spadła, wywalił szafę, prawda? No więc, no, nie był do końca poskładany, tak? Prosty człowiek, ciężko pracujący fizycznie w ciągu dnia, wieczorem jeszcze jako palacz dorabiał, właściwie całe doby pracował, no i emocjonalnie był, jaki był. No, mieli jedno dziecko, 8-letnie wówczas, jak przyszedł na rozmowę, we wrześniu. Pierwsze spotkanie po wakacjach we wrześniu przyszedł. Żona wniosła sprawę rozwodową. On przerażony. Przyznał się, opisał wszystkie swoje winy, szczerze. Ale mówi, wie pan co, w maju przyszłego roku nasz syn, jedyne dziecko, ma iść do pierwszej komunii świętej. Zresztą bezpośrednia przyczyna zawarcia małżeństwa, bo się dziecko poczęło, no to się pobrali, tak czasem bywa. I teraz ten syn, wszystkie dzieci będą miały za plecami rodziców, a nasze dziecko nie, bo my będziemy po rozwodzie. On tam nie bardzo rozumiał, że póki nie wejdzie w nowy związek, tak naprawdę on może w pełni uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła i tak dalej. Ale był to dla niego taki przerażający motyw, że tak skrzywdzi dziecko. I poproszona, zrobię wszystko, żeby to małżeństwo uratować. Zrobił wszystko. Dosłownie przychodził co tydzień na instruktaż. Były takie, no wiadomo, że trzeba kobiecie odbić uczucia, tak? Trzeba odbudować dobre uczucia, które kiedyś dla niego miała, teraz zostały uczucia zniszczone. Nie da się tego zrobić, panowie, na rozkaz. Jeżeli mówimy o tym, jak budować trwały związek, to jeżeli mamy zmieniać w kierunku pozytywnym, to trzeba się zatroszczyć o kobiece uczucia. Nie jej udowodnić, że źle postępuje, tylko ona ma się subiektywnie poczuć kochana. Dopiero wtedy będzie jej w związku dobrze. Nie wystarczy, że ciężko pracujesz, zarabiasz pieniądze, kopiesz ogródek, budujesz dom, nie wiadomo co tam jeszcze. Ona ma przy tobie czuć się kochana. I wtedy oczywiście nigdzie nie pójdzie do żadnego innego i będzie jej tutaj dobrze. No w każdym razie tamta żona jeszcze była w tej sytuacji złej, że miała jedyną koleżankę w pracy, tam w laboratorium pracowała, która ją zagrzewała do boju, bo była świeżo po rozwodzie. Oczywiście człowiek po rozwodzie, żeby się lepiej poczuć, kibicuje wszystkim rozwodom, no bo jak wszyscy, no to jest łatwiej, tak? Widocznie tak musi być. No i sytuacja była rzeczywiście trudna. No to tam mu doradzałem różne rzeczy o tych uczuciach. Oczywiście kwiaty, tak, tylko zacznijmy, nie od doniczkowych zaczynajmy, to jest jasne. Bo może w łeb dostać i się może skończyć tragicznie. Róże lepiej też nie, bo to z kolcami, prawda. Jakiś tam wygrzebałem, że mieli taki zwyczaj, że on po tej jednej pracy przed drugą, no siadali po południu na taki podwieczoreczek, sobie tam kawę pili. Parzyć kawę. Na początek nie za gorąco, bo może panu na łeb wylać, prawda? No tak, tym się trzeba liczyć. No. No, przygotowywałem go na możliwe konsekwencje. No wylewała do zlewu na początek, więc nie było tak źle, prawda? Mieli dwa pokoiki, on mieszkał w jednym, ona z tym dzieckiem w drugim. Kreska przez lodówkę moje, twoje. Ona nie odpadała, jak przyszedł, to ona nie odpadała dzień dobry. No tak, taki był etat, tak? Warczała, jak tylko go widziała, to warczała, jak wściekły pies, dosłownie. No, oczywiście to z czegoś się brało, tak? To on nie oskarżał jej, on mówi, że się na to zapracował ciężko. I przychodził. Co tydzień przychodził. Podziwiałem. To zresztą często mają prości ludzie, mając do siebie, że uwierzy w jakąś ideę, to zaciska zęby i pracuje. Profesory to wymyślają, a może tak, a może nie tak. Pomóc takim naprawdę świadkim intelektualistom jest najtrudniej. Zawsze się wyklamkuje. Zawsze coś jakieś tam, chyba coś nie tak. Często podziwiam genialność ludzi prostych. Często spotykam się na wakacjach z ludźmi, no, z góralami. Na Podkarpaciu tam gdzieś. naprawdę piękni ludzie. I co z tego, że nie pokończyli uniwersytetu? A mądrość taka, że na jeden by mógł się uczyć. No w każdym razie ten człowiek zawziął się i pracował. Pytał mnie, czy zdążymy do maja. Mówię, nie wiem, nie mogę panu obiecać, ale powinniśmy zdążyć. Jeżeli pan nie pęknie. I on się dosłownie zbroję założył, nie odpadał żadne zaczepki. Był miły, jednostronnie. No tam też teksty, tam już można by powiedzieć, można zredagować nawet pewne teksty, które nie są atakujące, tylko takie bezbronne, prawda? No i rzeczywiście wytrzymała do marca. W marcu przyszła na rozmowę. Ona sama. Potem przyszli razem i w maju dziecko miało pogodzonych rodziców. Sytuacja wydawała się beznadziejna. Nie ma sytuacji beznadziejnej. Jak rozmawiam 30 ponad lat z małżeństwami, nikomu nie doradziłem rozwodu. W kilku sytuacjach, gdzie było zagrożenie fizyczne, sugerowałem, żeby się rozpatrzyć w separacji. Że w tym momencie rzeczywiście byłaby, ze względu na bezpieczeństwo żony i dzieci, że jest potrzebna separacja. Ale on nie przestaje być pani mężem. Pani ma się troszczyć o jego leczenie. Pani. I kilka razy w życiu, nie wiem ile, ale kilka zaledwie, sugerowałem, żeby sprawdzić, czy małżeństwo w ogóle jest ważne. Czy małżeństwo zostało ważnie zawarte. I w dwóch przypadkach, obydwu nie było zresztą dzieci, bardzo szybko Trybunał Kościelny orzekł nieważność. W jednym to było całkowite przez kobietę wykluczenie dzieci, w ogóle jakaś tam magia i tam takie inne wierzenia, a w drugim tak totalne związanie z matką, że ona nie była w stanie kroku od mamy odejść, prawda? Dwa takie przypadki znałem, gdzie rzeczywiście małżeństwo zostały uznane za nieważne, bo nie ma rozwodu w Kościele, mam nadzieję, że to mamy tylko świadomość, tak? Małżeństwo może być ważne lub nieważne. Jeśli bada tylko, czy zostało ważnie zawarte, ludzie czasem wnoszą o uznanie małżeństwa za nieważne, dlatego, że coś po ślubie była jakaś gehenna. Co się działo po ślubie, nie ma żadnego znaczenia. Trybunał rozstrzyga tylko to, czy w chwili zawierania małżeństwa ono zostało zawarte ważnie, czy nie. Znaczy jest jeden wyjątek od tej reguły, jeśli małżeństwo zostało ważnie zawarte i nie doszło do współżycia, to się nazywa w kodeksie karnym, czy nieskonsumowane, to tylko papież, dla niego jest to zarezerwowane, może to małżeństwo rozwiązać. To jest jedyny przypadek rozwiązania ważnie zawartego małżeństwa, które nie zostało skonsumowane. A wszystko inne to jest tylko kwestia rozważań, czy zostało ważnie zawarte. Jest od 1982 roku jest taki nowy paragraf w kodeksie prawa kanonicznego, który mówi o niezdolności do podjęcia podstawowych funkcji małżeńskich, rodzicielskich i z tego jest najwięcej orzeczeń o nieważności. Ludzie rzeczywiście masowo są niezdolni, pobierający się, niezdolni do małżeństwa. Dramat, że nie jest to sprawdzane bardziej solidnie przed ślubem. Bo można by to było stwierdzić, prawda? No ale to już są takie rozważania, które uciekają nam troszeczkę w bok. I teraz, jakie jest najlepsze narzędzie do tego, żeby budować dobry związek? Zanim narzędzie jeszcze o jednej rzeczy powiem. Nie mogę o tym nie powiedzieć. Bo dobry związek to jest taki, że jesteśmy szczęśliwi, no przede wszystkim, że jest trwały. Może popatrzmy sobie, które związki są trwałe. Sprzed kilku lat bardzo obszerne badania. Pani Mercedes Wilson, socjolog, na terenie Stanów Zjednoczonych działa. 50% w grupie badanej, ogromnej grupie, 50% rozwodów. Dużo. W Polsce Warszawa, Szczecin, Łódź zbliżają się do 50% rozwodów. Ale analizowano dalej. Zawarte w kościele, w jakimkolwiek kościele, kościołów w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo, właściwie każda sekta się może zarejestrować jako kościół, bo wtedy unika pewnych podatków, więc robią to masowo. Zawartych w jakimkolwiek kościele okazuje się, że procent rozwodów jest 30, nie 50. No to zawierajmy małżeństwa w jakimkolwiek kościele, tak? Idziemy dalej. Regularnie praktykują. To było ustawione na poziomie naszej codziennej mszy świętej. Procent rozwodów 2. Regularnie praktykują i codziennie wspólnie się modlą. Procent rozwodów 0,07. 0,07%. Rada prosta. Nie chodzicie co niedzielę do kościoła, to chodzicie. Wchodzicie w grupę 2%. To nie jest jakieś czarymary, to nie jest jakaś magia. Po prostu ci ludzie, którzy się trzymają przy świecie wartości bożych, przy przykazaniach ci po prostu się nie rozwiodą. To jest jasne. I jeżeli wchodzi młoda para w małżeństwo, to zwykle jest tak, że ta gorliwość religijna jest różna. Jedno jest bardziej gorliwe, drugie mniej. To wcale nie musi być tak, że dziewczyna bardziej gorliwa, chłopak mniej. Różnie to bywa. To mądrość, zwykła ludzka, człowiecza mądrość, nakazywałaby, żeby ten mniej religijny podciągał w górę, a nie ten bardziej religijny schodził w dół. Bo wchodzi w strefę zagrożenia po prostu. A jak to zrobić? A to już głowa tych, którzy mają na to pracować, prawda? I nie żałować sił na to, czym nie wymuszaniem, bo to oczywiście niczego nie przyniesie. Tylko w mądry sposób zachęcać, zapraszać wolności drugiego. Często mówię takim młodym, no jeżeli tam przed spotkaniem mogliśmy się wspólnie pomodlić, bo zwykle jak prowadzę spotkanie dla narzeczonych, to się modlimy. No to po ślubie też możecie koło siebie stanąć, klęknąć, nawet usiąść i powiedzieć słowa, chociażby Ojcze nasz, i odpuść na nasze winy, jako my odpuszczamy. Jeżeli by małżeństwo codziennie wieczorem powiedziało słowa i odpuść na nasze winy, jak my odpuszczamy, to oczywiście codziennie wieczorem musieliby się wcześniej pogodzić, bo nie wierzę w to, że człowiek przy zdrowych zmysłach klęknie, bo i odpuść na nasze winy, jako my odpuszczamy, a potem sztylet żonie pod żebro, tak? No nie da się, to jest wewnętrznie sprzeczne. Czyli żeby te słowa wypowiedzieć, trzeba najpierw sobie złamać złość. Nie chciałbym sprawdzić modlitwy wyłącznie do poziomu jakiegoś zabiegu psychologicznego, ale ten element też jest. To święty Paweł mówi, niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Wystarczy. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Jeżeli się nigdy nie zagniewani nie położycie spać, no to nie macie jak się rozejść. No bo coś tam w ciągu dnia się może zdarzyć przykrego. Ale do wieczora się to wyjaśni. Wybaczy. I jedziemy dalej. Zaczynamy każdy dzień z tą kartą. Jest jeszcze jeden teren, o którym muszę wspomnieć. Tylko wspomnieć, bo o nim będziemy mówili po mszy. I to jest teren seksualności. Jeżeli ta sfera będzie przeżywana w czystości, oczywiście do czystości przedmałżeńskiej należy co innego, do czystości małżeńskiej co innego. W szczególności współżycie nie jest elementem czystości przedmałżeńskiej. Natomiast niewspółżycie byłoby nieczystością małżeńską. Czego w ogóle większość kobiet nie bierze pod uwagę. Bo do normalnego stanu czystości małżeńskiej należy normalne, prawidłowe, dobre współżycie. To jest normalny element wyrazu miłości. Więc to nie jest tak, że dzisiaj niebo coś, jutro niebo tamto. W zasadzie żona nie powinna odmówić mężowi współżycia, ani mąż żonie. Bez ważnego powodu. Nie chce mi się. To zupełnie zeszło na jakieś decyzje na temat współżycia. Zresztą, oczywiście one są podkręcane filmami i tak dalej. Nie mogą wytrzymać, się rzucają na siebie, wskakują do łóżka. Bzdura. Bardzo często w małżeństwie jest tak, że oto mąż pomyśli o współżyciu, a żona naprawdę nie miała na to ochoty. Jest po prostu zmęczona. Ale dobrze. W miłości do niego się zgodzi. I mąż czasem też jest, pada na pytka, żona nagle pada na ten pomysł. No to dobrze. Dobrze. Chyba, że z jakiegoś powodu naprawdę nie może. To wtedy trzeba przeprosić, powiedzieć dzisiaj, no umówmy się na jutro. Bardzo często kobieta nie może ze względów psychicznych, no mężczyźni tego nie rozumieją. Nawrzeszczał na nią przed chwilą, awantura była straszna, a potem no to się pogódźmy w łóżku. Dla faceta to jest normalne, nie obrażajcie się panie o takie sytuacje. Dla faceta jest to normalne, że 5 minut po ciężkiej awanturze może skoczyć do łóżka, jeszcze to robi piękną ideologię, że takie piękne pojednanie się. Dla normalnej kobiety, panowie, to jest niemożliwe. Ona musi odreagować. I czasem na to potrzebuje kilku dni. W zależności od tego, jak ciężkie słowa padały. I trzeba dać jej to prawo. Tylko niech ona powie, nie, bo nie, sam powinieneś wiedzieć. Tylko wiesz co, nie, bo ja naprawdę po tym nie mogę. Coś we mnie takiego siedzi. A kiedy? No to właśnie, umówmy się na pojutrze. Słyszymy 2 piękne dni. I każdy facet na to pójdzie. Każdy facet na to pójdzie. Czyli podsumowując, żeby zbudować dobry związek, trzeba najpierw wstępnie wybrać sensownie, no ale większość z nas jest po wyborze, więc już nie ma o czym mówić, tak? Ale potem stawać się lepszym człowiekiem i ja, i ona. I żona nie ma zmuszać męża, żeby stawał się lepszym, tylko zapraszać męża, żeby stawał się lepszym, żeby on w prezencie dla niej stawał się lepszym. I żona, żeby w prezencie dla męża się wysilała i stawała się lepszą. Już dla tego konkretnego, prawda? Jeżeli się przybliżymy do Pana Boga, to zawsze wyjdzie na dobre. Każdy krok w kierunku Pana Boga, praktyk, sakramentów, odwróci się przełoży się na jakość małżeństwa zwiększoną. To jednoznacznie statystyki potwierdzają. Jeżeli uporządkujemy sferę seksualności, to już naprawdę mamy kolejną ogromną szansę na trwały, dozgonny, radosny, szczęśliwy związek. Jeszcze brakuje jednego, ale o tym powiemy już osobno, dzisiaj nie zdążymy. To jest: nauczymy się rozmawiać. Żeby budować komunię, trzeba się komunikować, mówić. I siada para do stołu i zapalają świeczkę. Obecność Jezusa symbolicznie. I się pomodlą wspólnie. Są pełni dobrych chęci. Otwierają buzię i za chwilę są ciężko poranieni. Dlaczego? Nie dlatego, że zła wola. Bo nie umiemy rozmawiać. Można się tego technicznie nauczyć i o tym jeszcze gdzieś tu parę słów. Bo ja naprawdę jestem przekonany, małżeństwom, nawet przeżywając różne ciężkie tarapaty, nie brakuje dobrej woli. Brakuje umiejętności dochodzenia do siebie. Wczoraj mówiłem o tym, o tych innościach, tak? Kobieta inna niż mężczyzna, i dlatego my podejrzewamy o złą wolę, gdzie naprawdę jej nie ma. No ciągle robi tak samo, no tak, no bo jest kobietą. Ciągle robi nie tak, jak myślałam, no bo jest facetem. Może sobie jeszcze w minutę przypomnijmy te wczorajsze wykłady, chociaż na desę Bożonego kawału nie powiedziałem porządnego, no jakiś tam było pijako, tak? Ale to jest dwa kawały przypominające o różnicach, przez które musimy się przebić. Ta kobiece poczucie wartości związane z pięknem i dobrem. No to jedziemy. Pan Bóg stworzył rośliny, był zadowolony, bo były udane. Potem stworzył zwierzęta, bo było wszystko okej. Okay. Potem stworzył mężczyznę, no był z siebie dumny. Mężczyzna mu się naprawdę udał, był wspaniały, postawny, mądry, genialny, po prostu genialny. Potem stworzył kobietę, tak popatrzył, ty to się będziesz musiała malować. Oczywiście jedzielibyśmy coś takiego dzisiaj, w sposób nieprzygotowany, powiedzieli 17-latkom, dziewczynom, to wystartują do boju. Tak? Tak? To może wam coś powie o chłopakach? Oczywiście. O czym świadczy taka reakcja? O pewnym urazie, o pewnej gotowości do walki, do obrony czci kobiecej, tak? Jak ktoś się nie potrafi z siebie pośmiać, nie nabierze pewnego elementarnego dystansu do siebie samego, to w żadnym związku z nim nikt nie wytrzyma. Tak się nie ważnie, we wszystkim domyślam, mam taką znajomą, ostatnio się dawno nie spotykaliśmy, więc może to już jej minęło, ale no cokolwiek próbowałem powiedzieć, to zawsze wychodziło na to, że jej chcę dokuczyć. Ja już do niej podchodziłem jak do zgniłego jaja, żeby już przypadkiem znowu sobie z niej zakpiłem. W końcu idę do jej męża, słuchaj, stary, nie wiem, znaliśmy się dobrze. Mówię, stary, no nie wiem, co ja mam robić, ale cokolwiek zrobię, to zawsze okazuje się, że robię dobrze, że chcę jej dokuczyć. A on mówi, nie przejmuj się. Ona nawet w przepisie na babkę znajdzie ukrytą intencję. Tak? Ale życie z taką osobą to jest koszmar. Że co, prawda? Raczej zakładajmy dobre intencje. Ale żeby było troszkę symetrycznie, to teraz mężczyznom coś powiemy. Tak? Jest to te nasze czułe punkty. O więc Adam dopadł Pana Boga w raju na boku. Mówi, Panie Boże, dlaczego Ty tą Ewę stworzyłeś taką piękną, taką cudowną, taką fantastyczną, taką ponętną, że ja tylko Ewa, Ewa i Ewa. Ciągle wzdycham. Adamie, to proste. Chciałem, byś mógł ją pokochać. No dobrze, Panie Boże, ale dlaczego w takim razie jednocześnie stworzyłeś ją taką niekonsekwentną, roztrzepotaną, nie no, przepraszam, Panie Boże, taką głupią. Adamie, ja chciałem, żebyś nie tylko Ty mógł ją pokochać, ale by i ona Ciebie pokochać mogła, prawda? I znowu, jeżeli facet się nie potrafi nad tym uśmiechnąć, to znaczy, że z nim jest źle, bo nie ma do siebie elementarnego dystansu, prawda? Może jeszcze jedno o bezpośrednim poczuciu wartości. Pan Bóg widział, że Adam był smutny. No to wiesz, Adamie, stworzę Ci pomoc potrzebną. Będzie wspaniała, piękna. Będzie podziwiała wszystkie Twoje dzieła. Będzie zachwycała się Twoją mądrością. Będzie pomagać Ci we wszystkim i kibicować wszystkim Twoim przedsięwzięciom. Nie będzie nadto gadatliwa. Adam się rozmarzył, a w pewnym momencie, Panie Boże, a ile to będzie kosztowało? No wiesz, Adamie, noga, ręka, ucho, oko i z 5 żeber. Adam się skrzywił, Panie Boże, a co bym dostał za 1 żebro? No to mamy. Ale teraz dla symetrii. Jeszcze jeden na deser. Kolejna porcja, najczulszy punkt męskości. Kolejna porcja mężów trafiła, setka kolejna do raju. W raju porządek, wejścia oznakowane, wejście dla pantoflarzy, wejście dla niepantoflarzy. 99 grzecznie ustawiło się w kolejce wejście dla pantoflarzy, a jeden taki mały człowieczek z rozbieganymi oczkami stanął tam na niepantoflarzy. Święty Piotr wyjrzał. A ty, czemu tam stanąłeś? Żona mi kazała. Kochani, to jest ostatni postulat na tworzenie dobrego związku. Nabierzmy odrobinę dystansu, spuśćmy pary. Nie posądzajmy się nie wiadomo co, nauczmy się śmiać z siebie, z każdej z siebie. I wówczas przetrwamy najtrudniejsze nawet chwile, co daj Panie Boże. Amen. Dzięki za cierpliwość.